Film Jądro Ziemi jest najlepszym, najgorszym filmem fantastyczno-naukowym w historii świata. Fizyka w tym filmie jest, jakby to ująć. Dobra, wyobraźcie sobie, że jedziecie zdobywać Mount Everest. Wydacie na to mnóstwo pieniędzy, żeby tam stać w tej kolejce, ale nagle potykacie się i spadacie ze szlaku, gubiąc po drodze jedną rękawicę i wpadacie w jakąś szczelinę lodową. Trochę zimno, zwłaszcza w tę dłoń, no ale siedzicie tam jakiś czas, zużywacie zapasy i kontemplujecie naturę człowieka w zderzeniu z przyrodą. Tylko ta ręka przeszkadza, bo odmroził się wam palec i wdała się paskudna martwica. Także ten palec cały zczerniał i zaczął się rozkładać jeszcze za waszego życia. Smród jak cholera, nie polecam. W dodatku zaczyna się wam już mieszać w głowie od hipotermii i zakażenia krwi, więc te wasze rozważania o życiu zdryfowały teraz na jakieś dark fantasy, w którym jesteście czarownikiem i zaczynacie machać tą gołą ręką i rzucać czar palec śmierci na ścianę lodu przed wami, bo ona się teraz zamieniła w lodowego ogra i wy przytomni, z wywiniętymi oczyma wydzieracie się tam. Avada Kedavra, ty podły ogrze! I wymachujecie tym czarnym, cuchnącym palcem, aż w końcu zapada cisza. No to z takiego właśnie palca jest wyssana fizyka w tym filmie. Aczkolwiek mówimy tutaj tylko o poprawności naukowej, bo ten film jest również zupełnie oglądalny i podobnie jak Moonfall jest oglądalny m.in. właśnie dlatego, że jest tak pełen błędów. Dodatkowo twórcy filmu postanowili, że niemal na każdym kroku będą na swój sposób wyjaśniać widzowi, skąd się biorą i na czym polegają przeróżne zabiegi fizyczno-fabularne, które się tam pojawiają. A to daje oczywiście możliwość sadystycznego konfrontowania ich z rzeczywistością i to dosłownie co kilka minut, stanowiąc doskonały pretekst do gadania sobie o prawach przyrody. Ale potencjał tego dzieła jest jeszcze większy, bo dodatkowo to jest zupełnie dobre studium tego, jak działa dezinformacja. Twórcy filmu tworzą ją garściami na potrzeby fabuły i stosują przy tym stary, sprawdzony sposób. Biorą jakąś nieprawdę i dodają do niej kilka faktów, półprawd albo mądrze brzmiących słów i w takiej formie ją podają. Tak więc zróbcie sobie herbatkę, zrelaksujcie się i zapraszam na nową, poważną analizę, w której rozbijamy jądro Ziemi na protony i neutrony. W tym miejscu tytaniczne podziękowania dla wszystkich z was, którzy zdecydowali się wspierać ten kanał na platformie Patronite. Naprawdę wow, odzew niesamowity, poleciało też już do was sporo nagród, meteoryty, dyplomy, autentyczny węgiel z ładowni Titanica. Wspierający dostają też ode mnie listy, ja zakupiłem nową stację graficzno-montażową. No generalnie kręci się to, żyje i jest naprawdę wielką pomocą, a dla was możliwością dołożenia swojej ręki do rozwoju popularyzacji nauki na tym naszym polskim YouTubie. Wielkie dzięki wam za to i do zobaczenia na Patronite. A pod koniec tego filmu znajdziecie jeszcze siebie na liście patronów. Film rozpoczyna się klasycznym hakiem fabularnym. Widzimy osobę, która pada na twarz, a na zewnątrz dzieją się podobnie dziwne rzeczy. Część ludzi z niewyjaśnionych przyczyn traci przytomność, a my zastanawiamy się, co tutaj się dzieje. Następnie akcja przenosi się na jakiś uniwersytet i pojawia się główny bohater filmu, Harvey Dent. No i mamy pierwszą scenę do analizy, bo Harvey jest wykładowcą geologii i właśnie przeprowadza jakieś doświadczenie. Na stole leżą bloki różnego typu skał, a do nich podpięte są, jak rozumiem, mikrofony, a sygnał idzie do oscyloskopu. W tym filmie jest sporo o geologii, dlatego potrzebny był taki bohater łącznik, naukowiec, który będzie coś wyjaśniał drugiemu bohaterowi laikowi, a my z boku przy okazji zostaniemy wprowadzeni w temat. Na przykład jak to klasyczne zgięcie kartki papieru, będące analogią tunelu czasoprzestrzennego jak w Interstellar. Bo pilot Matthew w tym filmie musiał to wytłumaczenie usłyszeć, bo wcześniej najwyraźniej nikt mu nie powiedział, gdzie oni właściwie lecą z tą najważniejszą misją w historii świata. Byłoby w ogóle zabawnie teraz kompletnie zdryfować z tematem i do końca filmu omawiać Interstellar. No bo widzimy właśnie, że bohaterowie przekraczają horyzont i rozpoczyna się wizualizacja przejścia przez wormhole. Wygląda bardzo porządnie, no nie powiem, ale jak dla mnie wormhole z filmu Kontakt wypada jednak lepiej. Głównie dlatego, że gra tam Jodie Foster, którą ja osobiście poważnie kraszuję. Ale może wróćmy do jądra Ziemi, tak? Więc, pierwsze zdanie, które doktor geologii Harvey Dent wypowiada w tym geologicznym filmie, dotyczy właśnie geologii. A tym kolegą laikiem jest widownia studentów, która słucha tego wyjaśnienia, a my to podglądamy z boku. No i to pierwsze edukujące zdanie jest błędne. A, no i jak zawsze posługujemy się wersją oryginalną, a nie tłumaczeniem. Doktor mówi tak. Skoro wiemy, że fale dźwiękowe zwiększają długość, a tracą częstotliwość, przechodząc przez bardziej gęsty materiał, to anomalie w tych falach możemy wykorzystać do oceny własności skorupy ziemskiej. Błąd polega na tym, że fale dźwiękowe nie tracą częstotliwości, przechodząc przez gęstszy materiał. Zmienia się długość fali i jej prędkość, ale częstotliwość nie. I można to łatwo pokazać. Tutaj jest jakiś emiter dźwięku, tworzą się fale ciśnienia w powietrzu, uderzają w powiedzmy stalowy blok i część energii wchodzi, część się odbija, ale ignorujemy to, co się odbija. No i ta pierwsza fala ciśnienia uderza w cząsteczki, które są inaczej upakowane i żwawiej popychają kolejne cząsteczki. I w konsekwencji ta fala w stali rusza 17 razy szybciej. Więc jest już gdzieś powiedzmy tutaj, zanim dotrze kolejna fala. A potem jest tak. No i jak widać, te szczyty fal są dalej od siebie. Więc ktoś spyta, dlaczego częstotliwość się nie zmienia, skoro fale są rzadsze. No i są rzadsze, w sensie przestrzennie rzadsze, tylko że pędzą szybciej. I liczba ich wystąpień w ciągu jednej sekundy pozostanie taka sama. I tak jak w innych miejscach tego filmu, błędy zdają się być celowe i występują po to, żeby nagiąć fizykę do fabuły, tak tutaj nie ma to w ogóle żadnego sensu fabularnego i równie dobrze oni mogli to powiedzieć prawidłowo i niczego by to nie zmieniło. Bo tak, zmiany charakterystyki fali sejsmicznej naprawdę wykorzystuje się do badania wnętrza Ziemi. No ale mniejsza z tym, bo Harvey przechodzi do prezentacji. Zamierza pokazać, że coś się faktycznie z dźwiękiem stanie, kiedy ten przejdzie przez materiały o różnej gęstości. Tu mamy piaskowiec, a tu chyba granit, a z tyłu są mikrofony. Bohater używa trąbki i mówi studentom, obserwujcie oscyloskop. No tylko, że nie bardzo wiadomo, co właściwie studenci mieliby tu zobaczyć, bo oscyloskop pokazuje teraz głośność dźwięku na różnych częstotliwościach i nie powinno być żadnej widocznej różnicy pomiędzy piaskowcem a granitem, zwłaszcza, że Harvey gra jakieś losowe rzępoły i tutaj jest tylko widoczny jakiś jeden wielki chaos. Mi się tam zdaje, że to wszystko powinno być ustawione tak, że jest jednostajne źródło dźwięku, jak jakiś brzęczyk piszczący z jedną częstotliwością, a oscyloskop powinien pokazywać dwa wykresy. W każdym razie pokaz przerywają smutni panowie z rządu i mówią, pójdzie pan z nami, odrzutowiec już czeka. W ogóle to ten motyw smutnych panów przerywających wykład, to ja sobie wyobrażam, że to musi być jakieś największe marzenie wykładowcy chyba, bo ty tam sobie możesz na tym uniwersytecie 300 prac naukowych napisać i nikt nawet nie mrugnie, ale jak studenci zobaczą, że ciebie z wykładu wyciągają smutni panowie z rządu, bo to jest sprawa wagi państwowej, to już po prostu nie ma nic wyżej. Harvey zostaje doprowadzony do jakiejś strzeżonej lokacji, tam spotyka kolegę, Francuza Serge'a, też naukowca, i razem wchodzą do pomieszczenia, gdzie na stołach leżą nieżywi ludzie. Bohater jest wyraźnie poruszony, ale ten jego kolega, no to już niespecjalnie, i otoczony tymi wszystkimi ciałami, uśmiecha się szeroko, widząc swojego starego kumpla. On jest psychopatą! Ten znajomy to jakaś wojskowa szycha. Trzygwiazdkowy generał z insygniami zielonych beretów. No to pewnie będzie dowodził. Generał pyta bohaterów, jak myślą, co zakończyło życie tych ludzi. Harvey myśli 5 sekund i zgaduje, że skoro ściągnięto ich dwóch, to na pewno chodzi o rozruszniki serca. A, bo ci, co tu leżą, to są w ogóle ci z początku filmu, którzy stracili przytomność na tamtym skrzyżowaniu. Generał jest pod wrażeniem przenikliwości Harvey'a i pyta, czy to może być jakaś tajna broń. Harvey natychmiast odpowiada, że nie, to na pewno nie jest tajna broń. Generał mówi, aha, no dobra, sprawa zamknięta i wychodzi. Tak dokładnie wygląda ta scena, ani trochę nie przesadzam. No ale Harvey cały czas gryzie się z tematem, bo coś mu nie pasuje, kiedy nagle w telewizorze widzi relację z dziwnego wydarzenia w Londynie. Obserwujemy jakieś niewyjaśnione wpadanie oszalałych ptaków w szyby i budynki. A tutaj w szybę uderza ryba. Pan reżyser John Amiel wyjaśnia, że to taki śmieszny żart, który zostawili w filmie. Rozumiecie? Ryba. Harvey'owi łączą się czerwone wełny w głowie i pyta współpracowniczkę, czego ptaki używają do nawigacji. Pada wyjaśnienie o jakichś małych jonach w mózgu ptaków, błędne wyjaśnienie, i Harvey zaczyna podejrzewać, że coś złego może dziać się z polem magnetycznym planety i że to właśnie to pole popsuło rozruszniki serca i mózgi ptaków. A w ogóle to w tej Ameryce coś podejrzanie duży procent ludzi nosi te rozruszniki serca, skoro zrobił się tutaj taki chaos na jednym skrzyżowaniu. I poza tym, dlaczego w ogóle oni wszyscy umarli? Rozruszniki serca nadają mu regularny rytm. Ich wyłączenie się niekoniecznie oznacza, że serce przestanie bić, tylko że przestanie bić w normalnym tempie. Ale mniejsza o to, bo mamy przeskok w kosmos i poznajemy dwójkę nowych bohaterów. Hilarię oraz doktora Granta z Jurassic Park. Tak naprawdę to nie jest on, ale to nie ma znaczenia. Hilaria jest pilotem, a Grant dowódcą. I nawet siedzą prawidłowo, pilot po prawej, dowódca po lewej. W ogóle to ciekawostka, bo pilot wcale nie pilotował wahadłowca, pilotował go dowódca, a głównie autopilotem. W każdym razie Prom wykonuje manewr obrotu, żeby odpalić silniki odwrotnie do jego ruchu, po to, żeby zwolnić, żeby zejść z orbity. No bo orbitujący statek, na przykład ten Prom, jest na orbicie w zasadzie uwięziony i może tam krążyć setki lat. No i żeby wrócić na Ziemię, nie może odpalić silników jakoś tak, bo jedynie zmieni kształt orbity na wydłużoną elipsę i pewnie by zahaczył atmosferę przy kolejnym okrążeniu, ale to jest nieoptymalne. Więc musi obrócić się właśnie tak i zwolnić prędkość orbitowania. Wtedy spada od razu. Także film pokazuje to nawet ładnie i ujawnia, że tu był robiony jakiś research. Co prawda wahadłowiec palił silnikami w tył przez 3 minuty, a nie pół sekundy jak tutaj, ale to tam drobiazg. Załoga podchodzi do lądowania. To jest w ogóle Prom Endeavor. Ten sam, którego użyli bohaterowie filmu Moonfall. Ten pojazd przeszedł naprawdę sporo, słowo daję. Rzeczywisty Endeavor lądował albo na Florydzie, albo na zachodnim wybrzeżu w bazie Edwards. Oni kierują się na Edwards i można podejrzewać, że to jest raczej celowy zabieg fabularny, bo nagle wysiada nawigacja i domyślamy się, że to przez to pole magnetyczne Ziemi i ich trajektoria zostaje lekko przesunięta, no zgadnijcie gdzie. Dokładnie na centrum Los Angeles. NASA no to się pogubiła i nie bardzo wie co robić, ale Hilaria wpada na pomysł, że mogą wylądować w systemie kanałów rzeki Los Angeles, tym samym systemie, którym John Connor uciekał przed T-1000. Samo lądowanie jest dość dyskusyjne. Pas lądowiska dla wahadłowców jest monstrualny. Ma 4 km długości i 90 metrów szerokości. Jest jednym z najdłuższych na świecie i to nie jest przypadek, bo wahadłowiec jest najgorszym samolotem w historii. To nawet nie jest samolot, tylko jakiś bieda szybowiec. Jest praktycznie latającą cegłą z koszmarnymi właściwościami aerodynamicznymi i jeszcze gorszą sterownością. I warto się tutaj na chwilę zatrzymać i docenić to, że zaprojektowanie go w taki sposób, żeby on potrafił pomagać swoim ciągiem przy starcie, potem dokował do stacji, dostarczał ładunki, przebijał się przez atmosferę otoczony kulą plazmy o temperaturze Słońca, mając w środku ludzi, a potem jeszcze potrafił wylądować jak samolot, jest absolutnie fenomenalne. Ale wróćmy do lądowania w kanale. Wahadłowiec przelatuje nad stadionem, ci trzej goście tutaj patrzą na niego w trzech różnych kierunkach, wypuszcza podwozie i przyziemia, robi sobie slalom pomiędzy przęsłami mostu, ale kolejny most jest już za niski, więc postanawiają wciągnąć podwozie z powrotem, żeby się obniżyć. No i udało się. Tylko że jest jedno małe ale, bo załoga wahadłowca nie mogła wciągnąć z powrotem podwozia, ponieważ we wnętrzu kabiny wahadłowca nie ma takiej możliwości. Podwozie można było jedynie wypuścić. System wciągania go z powrotem był całkowicie zbędny, bo ten wehikuł nigdy nie startował samodzielnie z pasa, ani nawet nie był w stanie tego zrobić. W ogóle pierwotnie ta scena lądowania miała wyglądać zupełnie inaczej. Prom miał wylądować na lotnisku w Los Angeles, ale pas jest za krótki, więc Prom miał przebić się przez pewnie tę bramę i zatrzymać się nad brzegiem oceanu pomiędzy plażowiczami. Tylko że timing produkcji nieszczęśliwie zahaczył o zamachy z 11 września i ekipie filmowej odmówiono wstępu na lotnisko. Potem znów mieli podobnego pecha, bo kiedy film był już gotowy i chcieli puścić trailer w telewizji, to doszło do katastrofy kosmicznego promu Columbia, a w trailerze były sceny z kłopotów wahadłowca, no więc tak średnio. I zdecydowali się te sceny usunąć z trailera. Dobra, następnie przenosimy się na Akademię Nauk i wykład doktora Zimskiego, gdzie na dworze czeka zmarznięty Harvey. Harvey, czemu ty nie wejdziesz do środka? Chcę z nim skonsultować swoje odkrycie, ale Zimski to jest najwyraźniej jakaś supergwiazda świata nauki, więc naturalnie odpowiada mu: Młody człowieku, czy ty masz pojęcie, kim ja jestem? No ale jednak daje się namówić i czyta notatki, które naturalnie odrzuca jako niemożliwe, ponieważ są niezgodne z jego własnymi badaniami. Tak właśnie działa nauka, co? Zrezygnowany Harvey pije z Francuzem w barze, ale znowu przychodzą smutni panowie i zabierają go do ważnych ludzi. A tam to już mamy poważne spotkanie, zapewne tajne. Siedzi i pan generał, i doktor Zimski, i cała masa wojskowych szych. Przed chwilą zapewne zakończyli planować nową epidemię, a teraz przesłuchają Harvey'a. No to Harvey nie owija w bawełnę i mówi do nich wprost: dzień dobry państwu, chciałbym powiedzieć, że wszyscy ludzie na Ziemi umrą w ciągu jednego roku. I następnie, moi drodzy, o matko, Harvey i Zimski wyjaśniają, dlaczego tak się stanie. Otóż dookoła Ziemi jest niewidzialne pole energii złożone z elektryczności i magnetyzmu, nazywane polem elektromagnetycznym, i dlatego mamy bieguny magnetyczne, a to pole chroni nas też przed promieniowaniem kosmicznym. No ale niestety to pole właśnie zaczęło się rozpadać. Harvey bierze brzoskwinię i mówi: słuchajcie, tu jest skorupa, tutaj jest płaszcz, a tutaj jest jądro. A jądro składa się z dwóch warstw, zewnętrznej i wewnętrznej. Zimski dodaje, że tak, ale to jądro zewnętrzne jest płynne i tryliony, tryliony ton płynnego żelaza wirują z prędkością 1000 mil na godzinę w jednym kierunku. No i tak powstaje pole elektromagnetyczne Ziemi. Ale to jądro właśnie się zatrzymało. I nie wiadomo dlaczego.
The core of the Earth has stopped spinning.
No więc teraz wiatr słoneczny, który składa się z radioaktywnych cząstek i promieniowania mikrofalowego, upiecze teraz całą planetę, bo straciliśmy osłonę. Ale oni mówią do wojskowych, więc chcą jeszcze pokazać im to upieczenie, żeby zrozumieli. Harvey, ci wojskowi to jest najwyższa kadra. Oni zarządzają tysiącami ludzi i sprzętem za biliony dolarów, tak? Naprawdę nie musisz. Ale my musimy zrobić tu pauzę, bo w tym wyjaśnieniu pada jakieś 300 tysięcy błędów. Pierwsza sprawa jest taka, że no, zwykliśmy mówić, że Ziemię otacza pole magnetyczne, a nie elektromagnetyczne, ale to tam drobiazg. Druga sprawa jest znacznie poważniejsza i absolutnie kluczowa dla tego filmu. Mianowicie obracające się jądro zewnętrzne Ziemi. Ta scena i w ogóle cały ten film opiera się na założeniu, że płynne jądro zewnętrzne obraca się dookoła jądra wewnętrznego oraz względem płaszcza, niezależnie od tych warstw i z ogromną prędkością, co jest pokazane na symulacjach w dalszej części filmu. Na tej koncepcji jest zbudowany cały ten film. I to założenie, ten rdzeń całego filmu i jądro jego fabuły jest błędne. To jest w ogóle bardzo dziwna sytuacja, bo jak sobie przeglądałem różne komentarze do tego filmu, jakieś omówienia, to niemal wszystkie one odnosiły się do tego elementu, podważając to zatrzymanie i ponowne rozkręcenie jądra jako niemożliwe, ale przyjmując założenie, że ono w ogóle się obracało. I trafiłem na dosłownie jedno omówienie autorstwa pewnego geologa, gdzie padło właśnie, że hola hola, ale jak to jądro wirowało i się zatrzymało, więc trzeba je teraz rozkręcić znowu. Przecież ono w ogóle nie wirowało w taki sposób. Magnetosfera tak nie powstaje. No więc o co tutaj chodzi? Otóż twórcy filmu użyli tutaj zabiegu fałszywej przesłanki i dali widzowi do rozważania, czy bohaterom uda się rozkręcić to jądro ponownie, czy może się nie uda, podczas gdy cały problem jest wyssany z tamtego czarnego palca, bo to jądro w ogóle tak nie wirowało. Z tego powodu ten film jest zwyczajnie szkodliwy poznawczo, bo to jest zrobione podprogowo. Więc pan Emil i scenarzyści, którzy w materiałach dodatkowych podkreślają poprawność naukową tego filmu, stali się agentami masowej dezinformacji i są odpowiedzialni za zaszczepienie całkowicie błędnego modelu wnętrza Ziemi w głowach milionów ludzi. Dobrze, już się nie pultaj, bo to jest tylko rozrywka, więc wracając. Według aktualnej wiedzy, jądro zewnętrzne i jądro wewnętrzne wirują w mniej więcej takim samym tempie jak cała planeta, z pewnym minimalnym odchyleniem, i to odchylenie ulega cyklicznym zmianom. Raz minimalnie szybciej niż obrót planety, raz minimalnie wolniej. Ale co ważne, to nie ten ruch generuje magnetosferę. Tymczasem na filmie jądro obraca się niezależnie z ogromną prędkością względem reszty planety i tak właśnie wytwarza pole magnetyczne. Z pochodzeniem pola magnetycznego jest dosyć ciekawa sytuacja, bo większość takich powszechnie znanych zjawisk przyrodniczych nie jest jakoś bardzo złożona. Natomiast obecnie przyjmowany model powstawania magnetosfery jest wręcz fantastycznie skomplikowany i ma związek z prądami konwekcyjnymi ogromnych mas płynnego materiału przewodzącego, poruszających się wolno z obszarów gorętszych do obszarów chłodniejszych, ale ukształtowanych w takie helisy przez siłę Corioliza, wynikającą z obrotu planety, tworząc kolumny o osiach skorelowanych z osią Ziemi, wywołując w konsekwencji pola elektryczne i magnetyczne, które się indukują nawzajem w dodatnim sprzężeniu do coraz większych skali, aż do planetarnej. Mało co z tego rozumiem, w ogóle modelowaniem tego zajmują się superkomputery za setki milionów dolarów i nadal nie wszystkie aspekty tego zjawiska są do końca poznane. W każdym razie ta hipoteza powstała już w latach 40. i stoi za nią na tyle silny materiał dowodowy, że ona jest uznawana za wiodącą. Twórcy filmu jak najbardziej mieli do niej dostęp. Natomiast hipoteza kręcącego się z ogromną prędkością jądra zewnętrznego nie istnieje, ale użyjmy analizy konsekwencji. Gdyby płynne jądro zewnętrzne poruszało się 1000 mil na godzinę, niezależnie od tego, co jest powyżej i poniżej, no to nie jest izolowany układ. Tam się pojawia interakcja z tymi warstwami, tarcie i napędzanie ich, ażby się te prędkości zrównały ze sobą. W konsekwencji płaszcz i skorupa zaczęłyby wirować szybciej, a doba skróciłaby się o całe godziny. No, trzeci problem jest czysto akademicki, bo oni mówią, że to jądro zewnętrzne po prostu przestało wirować. No i dalsza analiza tego punktu nie ma już sensu, bo skoro jądro nie wiruje tak, jak oni to opisali, to nie mogło przestać wirować. Ale gdyby ono wirowało, ale nagle by przestało wirować, no to tak jak poprzednio. Co się z tą energią stało? Gdzie to jądro oddało swój moment obrotowy? Musiałoby oddać innym warstwom, powodując przyspieszenie całej reszty i skrócenie doby. A atmosfera, no to bynajmniej przymocowana na sztywno nie jest, więc gdyby wszystko ruszyło szybciej, to pojawiłyby się apokaliptyczne huragany na całej planecie, plus nie działa GPS, bo orbita geostacjonarna zmieniła wysokość, zegary są bezużyteczne, a życie biologiczne wariuje. Nie wspominając już o oceanach, które również nie są przymocowane. No dobrze, kolejny punkt przemowy naukowców to usmażenie planety promieniowaniem mikrofalowym Słońca, przez to, że zanikło pole ochronne Ziemi. Więc zdaniem bohaterów pole magnetyczne stanowi barierę dla promieniowania elektromagnetycznego. Isn't that cute? But it's wrong! Tak nie jest i aby się o tym przekonać, wystarczy wziąć do ręki magnes i pooglądać sobie świat wokół niego. Powinniśmy zauważyć, że wszystko wokół niego jest pozakrzywiane, a światło zdaje się uciekać od pola magnetycznego.
It's not.
No, światło nie ucieka od magnesu i mikrofale, które są tego samego rodzaju promieniowaniem, też nie uciekają. Pole magnetyczne Ziemi nie jest żadną tarczą dla promieniowania mikrofalowego. Gdyby magnetosfera Ziemi była tarczą dla promieniowania mikrofalowego, to nie działałaby telefonia komórkowa, sieci Wi-Fi, telewizja satelitarna, system GPS, a Penzias i Wilson nigdy nie odkryliby mikrofalowego promieniowania tła. Poza tym, gdyby pole magnetyczne blokowało mikrofale, no to pewnie blokowałoby też resztę spektrum i do Ziemi nie docierałoby nawet światło Słońca i gwiazd. No to ktoś teraz powie, aha, skoro tak, no to czemu nas te mikrofale Słońca jeszcze nie usmażyły? I tutaj twórcy filmu użyli kolejnego zabiegu fałszywej przesłanki, bo najpierw podprogowo, jako domyślnie powszechnie znany fakt, wmówili widzowi, że mikrofale Słońca mogą usmażyć Ziemię, ale magnetosfera nas przed tym chroni. A zrobili to po to, żeby tę magnetosferę zlikwidować zagadkowym zjawiskiem zatrzymania się jądra Ziemi, które dotychczas wirowało. Rozumiecie? Więc mamy tutaj cały szereg następujących po sobie zabiegów farmazoniarstwa dla celu fabularnego, a mikrofale Słońca nic nam nie robią, bo są za słabe. To oczywiście nie oznacza, że magnetosfera jest bezużyteczna. Ona osłania Ziemię przed wyrzutami plazmy z korony słonecznej, które inaczej zmiotłyby warstwę ozonową, wystawiając nas na bombardowanie promieniowania UV Słońca. Bylibyśmy też wystawieni na promieniowanie kosmiczne, a co najgorsze, prawdopodobnie na powolne zdmuchiwanie całej atmosfery w przestrzeń kosmiczną. No tylko, że zauważcie, że to wszystko jest strasznie skomplikowane. Jakieś spiralne prądy konwekcyjne, pola elektryczne indukujące magnetyczne, jakieś kolumny koriolizotropowe, matko święta, warstwy ozonowe i zdmuchiwanie atmosfery przez tysiące lat. A to ma być szybko i prosto. Jądro wiruje, nagle się zatrzymuje i mikrofala nas upieka. Ale wracamy do filmu. Wszyscy są wstrząśnięci, ale generał pyta, jak to naprawić. No bo przecież latamy w kosmos do cholery, więc do jądra też możemy dotrzeć. Harvey puka się w czoło i mówi, że panie, jądro Ziemi jest w wielkości Marsa i nie da się go to tak po prostu rozkręcić. A poza tym nasze najgłębsze odwierty to ledwo zadrapują skorupę Ziemi, a jądro jest tysiące kilometrów niżej. Panuje tam zabójcze ciśnienie i temperatura i nie możemy tam dotrzeć. Na co odzywa się doktor Zimski i mówi, a co jeśli byśmy mogli? No i już wiemy, że będzie się działo. Ten film jest naprawdę ekscytujący, bez ironii żadnej. Akcja przenosi nas na pustynne Solnisko w Utah, do jakiegoś starego hangaru pośrodku niczego, gdzie mieszka i pracuje w odosobnieniu dr Brazelton, nazywany przez wszystkich Braz. Braz ma najwyraźniej jakiegoś bifa z Zimskim, który ukradł mu kiedyś projekt i sprzedał patenty, ale to nieistotne. Zimski mówi, pokaż nam swoją machinę, Braz. No i Braz mówi, dobra, pokażę wam moją machinę. Nie żeby coś, Braz, ale on ci już raz ukradł pomysł. Dlaczego ty nie uczysz się na błędach, Braz? W ogóle to tutaj jest błąd, bo jak oni się witają, to słońce jest niemal dokładnie nad nimi i hangar rzuca minimalny cień, a kiedy zaczynają iść, to hangar rzuca już cień bardzo długi. To jest niedopuszczalne! Doktor wyjaśnia, że jego urządzenie łączy lasery pulsacyjne wysokiej częstotliwości z ultradźwiękami tuby rezonansowej. Okej? I dodaje, że tak jak ultradźwięki rozbijają kamienie nerkowe, tak on tutaj ma podobny mechanizm. Odpala machinę, no i faktycznie wydrążyła wielki tunel. Nie będziemy tutaj dywagować nad konstrukcją, ale możemy spróbować oszacować energię. Tunel na oko ma jakieś 5 metrów średnicy. Na podstawie rozmiarów kątowych wyjścia szacujemy jego długość na jakieś 20 metrów, więc mamy walec o znanej objętości. To jest skała wapienna, gęstość 2,7 grama na centymetr sześcienny, więc mamy ponad 1000 ton skały. Gdzie ten materiał się podział? Rozumiem, że zamienił się w ten pył, który tutaj widać. No dobrze. Wykorzystując indeks Bonda do oszacowania energii rozdrabniania tej skały na pył 100 mikrometrowy, dostajemy liczbę 45 gigajuli albo 12500 kWh. Zakładając, że zasila to ten agregat na przyczepie, to trwałoby to jakiś tydzień, a nie 15 sekund. No ale to jest tylko wiertło, a potrzeba jeszcze ochrony przed tym straszliwym ciśnieniem i temperaturą wnętrza planety, więc Zimski pyta, ale co z osłoną? No bo dr Braz najwyraźniej nad tym tutaj właśnie pracuje. Nad pojazdem kretem, który zejdzie w głąb planety. I wielki szacunek dla tego człowieka w tym momencie, bo taki wynalazek uczyniłby go bardzo bogatym, a on to wszystko ignoruje i spokojnie buduje sobie swojego planetokreta na pustyni. No więc Braz przechodzi do kolejnego pokazu i wkłada myszkę do jakiegoś pojemnika. Pojemnik z myszą stoi na drodze promienia pomiędzy jego mini-armatą a stalową płytą z tyłu. Stalowa płyta zostaje zniszczona, a myszkę ochronił pojemnik. Braz wyjaśnia następnie, co to za materiał. Otóż połączył ze sobą kryształy w matrycy wolframowo-tytanowej w temperaturze cieczy przechłodzonej. Nic z tego nie rozumiem, ale Braz mówi, że uzyskany związek ma 37 sylab, więc w skrócie nazwał go anoptanium. No i znowu wielki szacunek, bo ten wynalazek to już w ogóle uczyniłby go miliarderem. Ale anoptanium można sobie luźno przetłumaczyć jako niemożliwium, więc może to takie mrugnięcie oka od dowcipnego pana Emila. W każdym razie materiał ma charakteryzować się tym, że im bardziej się go ściska lub rozgrzewa, tym bardziej jest on odporny na ściskanie i rozgrzewanie. No i ten element filmu to ja proponuję potraktować jako fantastykę akceptowalną, jak sztuczną grawitację na statkach kosmicznych czy coś, i po prostu przymknąć na to oko, bo inaczej ten film w ogóle nie miałby racji bytu. Aczkolwiek można też postawić pytanie, w jaki sposób można by to osiągnąć naprawdę. W Wpuszczenie czegoś do środka planety jest w gruncie rzeczy całkiem proste. Zakopujemy jakąś ciężką, wytrzymałą sondę w miejscu, w którym jedna płyta tektoniczna wchodzi pod drugą i przy sprzyjających wiatrach nasza sonda za jakieś 250 milionów lat znajdzie się przy granicy z jądrem zewnętrznym. No ale to jest dosyć nieoptymalne, bo my chcemy szybko i to jeszcze najlepiej załogowo. No a z takim dostaniem się w głąb Ziemi są już pewne problemy. Temperatura, ciśnienie, twardość skał, a potem ich plastyczność. Juliusz Verne w powieści Podróż do wnętrza Ziemi nie rozwiązywał tych problemów wcale, bo jedne ominął, a o innych nie wiedział. Verne był protoplastą wszystkich tych późniejszych opowieści z wyprawami w głąb planety, więc zerknijmy, jak on to opisał. Jego bohaterowie zagłębiają się do wnętrza Ziemi na piechotę, przez tubę lawową na Islandii. W głębi Ziemi odkrywają ogromną jaskinię z własnym morzem, roślinnością i zwierzętami z epoki Triasu. Tak, to są Dimetrodony, adaptacja filmowa z roku 59. To jest trzecie polskie wydanie tej powieści, z roku 1902. 123 lata ma ta książka. Książka oczywiście jest z dzisiejszego punktu widzenia bardzo naiwna, ale Juliusz Verne usprawiedliwiony jest tym, że ówczesna wiedza o wnętrzu Ziemi była po prostu bardzo uboga. Twórcy filmu Jądro Ziemi takiego usprawiedliwienia nie mają. Wracając jednak, wiercenie w głąb planety jest problemem nietrywialnym. Rosjanie na Półwyspie Kolskim dowiercili się do 12 km, zanim zrezygnowali z powodu problemów technicznych. W każdym razie przy dnie rejestrowali już tam temperaturę 180 stopni Celsjusza, a 12 km to nawet nie jest połowa drogi przez skorupę Ziemi, pierwszą, najcieńszą warstwę, która w tamtych rejonach ma 40 km grubości. Nie mówiąc już o przechodzeniu przez płaszcz Ziemi, którego grubość to blisko 3000 km, które trzeba przebyć, aby dotrzeć do jądra zewnętrznego. Temperatury płaszcza zbliżają się już do 4000 stopni Celsjusza. I jeszcze pół biedy, gdybyśmy mieli do czynienia wyłącznie z wysoką temperaturą, ale dochodzi też ciśnienie, które zbliża się do 1000 atmosfer i to jeszcze w płaszczu Ziemi. No ale dobra tam, po prostu bierzmy kilof i kopmy w dół, zobaczmy co się stanie. No więc gdybyśmy po prostu kopali sobie w dół bez przerwy, to w pewnym momencie, i to jeszcze w skorupie ziemskiej, skała obok wystrzeli nam w twarz. Nie mówiąc już o tym, że skały głębszych warstw planety zaczynają zachowywać się plastycznie. No i robi się taka sytuacja jak pod wodą. Można by taki tunel osłaniać jakąś supermocną obudową. Można by nieustannie tłoczyć w dół ciekły azot, żeby to chłodzić. Ale w końcu, prędzej czy później, i tak przegramy z ciśnieniem i temperaturą. Zwłaszcza, że to ciśnienie będzie także działać od dna tunelu. No a w dnie to my chcemy kopać. No i co z ciśnieniem powietrza? Bo taki słup powietrza też swoje waży. Na głębokości 20 km byłoby już 7 atmosfer. To jest tyle co 70 metrów pod wodą. Czyli nie można już oddychać zwykłym powietrzem, bo narkoza azotowa. Niżej potrzebny już byłby pancerny skafander, a potem, nie wiem, łódź podwodna. Tylko ze stali albo tytanu, nie? Na dnie tunelu o głębokości 122 km panowałoby takie ciśnienie powietrza, jakie panuje na dnie rowu mariańskiego. Więc trzeba by ten tunel zamknąć hermetycznie i nie wpuszczać powietrza z góry wcale. No więc sprawa wygląda niestety zupełnie beznadziejnie, zwłaszcza jeśli mówimy o jakiejś podróży człowieka w te rejony. No ale ludzie są sprytni i pojawiły się jednak pewne zupełnie poważne propozycje wysłania w głąb planety sondy bezzałogowej, która problem wiercenia i zasklepiania się od wiertu całkowicie mija i jeszcze dotrze głęboko w rozsądnym czasie. Pierwsza z takich propozycji to wolframowa kula o średnicy 1 metra z materiałem radioaktywnym wewnątrz, który będzie tę kulę stale rozgrzewał do bardzo wysokich temperatur, sprawiając, że kula będzie topiła skałę pod sobą i zatapiała się w niej grawitacyjnie coraz głębiej, pozostawiając ponad sobą zastygłą skałę. Podobnie jak rozgrzana do czerwoności stalowa kulka, która przenika przez bryłę lodu. We wnętrzu kuli miałoby się znaleźć jakieś urządzenie nadające sygnały na powierzchnię za pomocą fal sejsmicznych. Druga propozycja jest znacznie bardziej absurdalna, ale co zaskakujące, została opublikowana w prestiżowym Nature w roku 2003 pod nieco ironicznym tytułem Misja do jądra Ziemi – skromna propozycja. Ironicznym, bo propozycja bynajmniej skromna nie jest. Mianowicie zakłada otwarcie powierzchniowej szczeliny skalnej za pomocą bomby atomowej lub wykorzystanie już istniejącej szczeliny, a następnie wlanie do środka 1000 ton płynnego żelaza. I w tym blobie żelaza umieszczamy nasz nadajnik sejsmiczny. Założenie jest takie, że to żelazo będzie powiększać taką szczelinę w głąb i grawitacyjnie przebijać się do wnętrza planety na tyle szybko, że nie zdąży się wystudzić, zanim dotrze do obszarów, które będą już podtrzymywać jego temperaturę. Tę prędkość autor wylicza na 5 metrów na sekundę, co miałoby umożliwić dotarcie do jądra w ciągu jednego tygodnia. No, brzmi jak cała masa problemów, ale przynajmniej nic nie wydaje się tutaj łamać praw fizyki. Milion ton żelaza wydaje się być ilością sporą, ale jak pisze autor, to jest tylko kilka dni pracy wszystkich hut świata. Gorzej, że ten materiał trzeba by mieć naraz w jednym określonym miejscu. I to płynny, więc nie wiem, kać wielkości wieżowca musiałaby to być chyba. Dobra, ale wracamy do filmu, bo pojawia się kolejny bohater. To stereotypowy haker o pseudonimie Szczur, którego odwiedza FBI, więc on w pośpiechu niszczy dane. Ale zupełnie niepotrzebnie, bo zabierają go do pana generała i naszych bohaterów, gdyż będzie im potrzebny. Do czego? Otóż pan generał chce, żeby Szczur zhakował cały internet i kontrolował przepływ informacji. Żeby cenzurował wszystkie wiadomości na świecie tak, aby nie wybuchła panika. Bo najwyraźniej, no po prostu nikt nie wie jeszcze o tym, że pole magnetyczne Ziemi przestaje działać. Tysiące stacji pomiarowych i miliony kompasów po prostu to przeoczyły. A Szczur mówi, a nie ma sprawy, łatwizna. I tworzy wirusa, którego nazywa wirus bot, który przeczesuje wszystkie serwery świata, na które oczywiście musiał się włamać i kasuje ze stron www wszystkie słowa kluczowe odnoszące się do ich problemu. Naturalnie nikogo to nie dziwi, nikt tego nie wykrywa i nikt nic z tym nie robi. Tymczasem Hilaria zostaje doceniona na jakiejś komisji, tutaj generał salutuje młodszemu stopniem jako pierwszy, będąc w pomieszczeniu i to do pustej głowy, w sensie bez czapki. Całkowite złamanie protokołu, oddawaj pagony! W każdym razie Hilarię kierują do nowego zadania, a jest tam też nasz znajomy generał szef, no więc domyślamy się, że bohaterka będzie pilotować pojazd kryta doktora Braza. Dochodzi do pierwszego spotkania całej ekipy, ale wcześniej ma miejsce krótka, dziwna rozmowa generała z Zimskim, gdzie pada wskazówka, że to jakiś tajny, wcześniejszy projekt Zimskiego o kryptonimie Destiny mógł wywołać całe to zamieszanie i problem z jądrem Ziemi, ale ten wątek na razie się urywa. W każdym razie po wpompowaniu miliardów dolarów projekt doktora Braza nabiera rumieńców i powstaje pojazd, w którym nasi bohaterowie udadzą się w głąb planety, dotrą do jądra zewnętrznego Ziemi i uruchomią je na nowo, przywracając pole magnetyczne planety i ratując świat. Pojazd zostaje nazwany Wergiliusz. Całkiem ładne nawiązanie do boskiej komedii od dowcipnego pana Emila, gdzie Wergiliusz był przewodnikiem Dantego po piekle. I na pewno teraz, prawdopodobnie, chyba, czas pokaże, zastanawiacie się teraz, po co w ogóle jest cała ta misja? W jakiż to sposób bohaterowie chcą uruchomić jądro zewnętrzne Ziemi? Sprawić, żeby zaczęło się kręcić? No a mówimy tutaj o nie byle czym, bo to jest masa płynnego żelaza i niklu wielkości Marsa, uwięziona w potwornym ciśnieniu pomiędzy jądrem wewnętrznym a płaszczem w sposób bynajmniej nie pozbawiony tarcia. No więc jak bohaterowie chcą rozkręcić to jądro? Jakaż to siła mogłaby tego dokonać? Co jest tym ukochanym Deus Ex Machina katastroficznych filmów hollywoodzkich? Myślę, że się domyślacie.
To bomba atomowa! Atomowa! Bomba atomowa!
A dokładniej 5 bomb atomowych o sile 200 megaton każda, które wyprodukowali Francuzi. I tutaj jest kilka problemów, więc zacznijmy po kolei. Po pierwsze, 200 megaton to jest całkiem sporo. Car bomba była teoretycznie zdolna do uwolnienia energii eksplozji 100 megaton ekwiwalentu trotylowego, ale ją ograniczyli ze względu na zdrowy rozsądek. Więc czy możliwe jest zbudowanie 200 megatonowej bomby? No pewnie jest możliwe. Tylko że car bomba to już ważyła 27 ton, a to tutaj jest dość małe. No ale to jest jakby najmniejszy problem z tym fragmentem. Druga rzecz jest taka, że energia eksplozji 5 dużych bomb atomowych wydaje się za mała na to, co oni chcą osiągnąć. Trudno jest powiedzieć, do jakiej dokładnie oni prędkości zamierzali rozkręcić jądro zewnętrzne, bo taka informacja nie pada. Wiemy tylko, że chcieli je rozkręcić na nowo, tak jak się kręciło wcześniej. No co prawda Zimski wspominał na początku o prędkości 1000 mil na godzinę, ale to jest zupełny absurd. Tutaj jednak pojawia się jakaś symulacja, no i to naprawdę jest obrót bardzo szybki. No ale bądźmy wyrozumiali i weźmy sobie z znacznie mniejszą liczbę i zobaczmy, ile by potrzeba na to energii. Powiedzmy 1 stopień na godzinę, czyli taki obrót raczej powolny. Prawie jedna pełna rotacja na 2 tygodnie. To jest jakieś 40 razy wolniej niż te 1000 mil na godzinę zimskiego. Mówimy oczywiście o obrocie niezależnym od rotacji planety, bo tak to jest w filmie przedstawione. Czyli co robimy? Liczymy, ile by potrzeba energii do rozkręcenia jądra i zobaczymy, czy 5 bomb wystarczy. Tu jest jakiś obrzydliwy wzór na moment bezwładności sferycznej skorupy o niezerowej grubości, a energia kinetyczna jej obrotu to jest 1/2 momentu bezwładności razy prędkość kątowa do kwadratu. Prędkość kątowa ma być 100 stopni na godzinę, to 5 razy 10 do minus 6 radiana na sekundę i wychodzi 10 do potęgi 26 joula potrzebnej energii. Zakładając, że ani jądro wewnętrzne, ani płaszcz nie będą nam przeszkadzać, a jak my sobie uruchomimy to jądro zewnętrzne, no to ono będzie się magicznie kręcić bez przerwy już samo. 10 do 26 joula to są, proszę Państwa, 24 biliardy ton TNT, co w przeliczeniu na głowice 200 megatonowe daje liczbę 120 bilionów bomb atomowych. Tyle potrzebowaliby bohaterowie do ruszenia jądra zewnętrznego z prędkością 1 stopnia na godzinę. A na pokład wzięli 5 sztuk. Tyle, że dr Zimski chyba zdaje sobie z tego sprawę, bo mówi też, że do ruszenia jądra wystarczy jedynie niewielkie szturchnięcie go, aby ono samo powróciło do obracania się. No ale to musi oznaczać, że tam jest jakaś gigantyczna energia potencjalna, tak jakby to jądro chciało się samo obracać, ale coś je blokuje. Jest zakleszczone czy coś i trzeba strzelić 5 bombami i wtedy ono się odblokuje. Na czym miałoby polegać to zakleszczenie i na czym miałaby polegać ta chęć jądra do szybkiego obracania się, to w tym filmie wyjaśnione nie jest. Całe szczęście. Ale nawet jeśli przyjmiemy, że to jądro wcześniej obracało się samo i niezależnie, no to już sobie liczyliśmy energię tego obrotu, więc do jego zatrzymania, zakleszczenia, byłaby potrzebna taka sama. Skąd się ta energia wzięła? Co zatrzymało jądro? No to jest niejasno wspomniane później w tym filmie, kiedy Harvey wyjaśnia, że jądro zewnętrzne to jest jak ogromny silnik. No a ty sobie wrzuć nawet jakiś mały klucz do silnika, no to przecież on się zatrzyma. Analogia jest dziwaczna, bo nie mówimy tutaj o jakimś złożonym mechanizmie, tylko o obracającej się masie wielkości Marsa. To czym ty chcesz to zaciąć, Harvey? A w ogóle to nie jest jak wrzucenie klucza do silnika, tylko co najwyżej wrzucenie bakterii do silnika. Poza tym, jeśli mały klucz zacina silnik, to znaczy, że siły potrzebne do jego rozerwania są wyższe niż siły, które ten klucz tam napotka, żeby ten klucz je przezwyciężył. Więc i tak trzeba by przezwyciężyć obrót tego jądra. Ale niestety to nie jest koniec problemów z bombą atomową, bo jak pewnie zauważyliście, aby coś rozkręcić, no to trzeba przyłożyć moment obrotowy. Trzeba użyć sił, które będą jakoś ukierunkowane, na przykład po jednej stronie jądra w tę stronę, a po drugiej w tę stronę i jeszcze może tutaj w tę stronę. Tylko że bomba atomowa, eksplodując, bynajmniej nie wyrzuca materiału czy fali uderzeniowej w jednym kierunku, tylko we wszystkich kierunkach dookoła. W związku z tym żadna ilość bomb atomowych nie rozkręci jądra zewnętrznego. I co najzabawniejsze, to jest w tym filmie nawet pokazane. Na tej symulacji tutaj widać wyraźnie, że fale uderzeniowe rozchodzą się we wszystkich kierunkach, a zatem obiegną sobie jądro od dwóch stron, spotkają się i tyle. Nie nastąpi żaden obrót. Tylko że tutaj pan Emil zrobił sprytne cięcie i już w następnej scenie ta symulacja pokazuje sytuację zupełnie inną. Teraz większość materiału porusza się już w jednym kierunku i krąży. Po czwarte, zakładając już nawet, że faktycznie potrzebujemy 5 bomb atomowych w jądrze Ziemi, bo to ma ocalić świat, no to ja nie bardzo rozumiem, po co oni wysyłają tam ludzi, a nie bezzałogowe roboty z bombami na pokładzie. Po piąte, fale powstałe w wyniku wybuchu takiej bomby w jądrze zewnętrznym planety byłyby sferycznymi falami podłużnymi, tak jak dźwięk, czyli falami ciśnienia, lokalnymi zmianami gęstości ośrodka. Taka fala może się bardzo szybko przemieszczać, ale ona nie transportuje materiału. Porusza się sama fala, a nie ośrodek, a oni chcą zmusić właśnie ośrodek do ruchu. Więc ten film jest naprawdę niemożliwy. Wydarza się katastrofa, która nie może się wydarzyć. Wywołuje efekty, których by nie wywołała. Rozwiązaniem jest budowa statku niemożliwego do zbudowania po to, aby wywołał efekt niemożliwy do osiągnięcia. Sam statek jest zbudowany z kilku sekcji, które można odizolować albo odstrzelić od statku i każda sekcja jest wyposażona w kabinę zawieszoną na gimbalu, który stale utrzymuje załogę w pozycji poziomej aż do 45 stopni odchylenia całości statku. Tylko że jak mamy taką sytuację, no to do tych tylnych sekcji trzeba by wchodzić po schodach albo drabinie, a w trakcie filmu przez cały czas widzimy normalne przechodzenie po płaskim korytarzu pomiędzy sekcjami. W kolejnej scenie nasi terranauci, bo tak się by nazwali, trenują pilotaż na symulatorze i po raz 22 doprowadzają do katastrofy, a szefowa misji jest załamana. Niespecjalnie rozumiem ten fragment, bo oni tutaj ćwiczą manewry omijania jakichś skał, a ja sądziłem, że oni wybierają się pod ziemię i będą sunąć przez skały, niszcząc je przed sobą. Nie bardzo też rozumiem, jak właściwie bohaterowie tym statkiem manewrują, bo na zewnątrz nie ma żadnych sterów. Widać jedynie jakieś, nie wiem, skontrowane turbiny ślimakowe, czy co to jest, które pewnie mają przepychać statek w kierunku pustej przestrzeni, którą wytwarza ten ich frontowy dezintegrator laserowo-ultradźwiękowy. Warto jednak przypomnieć sobie o ciśnieniu setek gigapaskali płynnej skały i o tym, że taka pustka natychmiast zostałaby wypełniona materiałem obok, w dodatku tworząc dookoła falę uderzeniową o jakiejś zupełnie chorej sile, więc konstrukcja tego statku miałaby może sens w sztywnej skale, ale nie w płynnej skale jądra zewnętrznego, a to właśnie ono jest celem tej misji. Na filmie pada wzmianka o sterowaniu tym pojazdem, kiedy Harvey pokazuje swój wynalazek Hillary, tylko że on jej pokazuje system wizyjny do patrzenia przez gęste materiały, więc pewnie chodzi mu o to, że będą widzieć, co mają przed sobą i że to pomoże w sterowaniu. W każdym razie ten system wizyjny jest kolejnym zabiegiem fabularnym, bo bez niego cała ta podróż tego pojazdu byłaby trudna do zwizualizowania, no bo statek będzie pod ziemią, tak? W skałach. To jest nudne i dlatego Harvey implementuje swoją skałokamerę. Dzięki niej bohaterowie widzą tor swojego ruchu, widzą jakieś ogromne diamenty na drodze i tak dalej. A my dzięki temu jakoś tak łatwiej wybaczamy zabieg postawienia kamery filmowej na zewnątrz, obok sunącego statku. W skale! Następnie Harvey niestety wyjaśnia, w jaki sposób jego kamera widzi obiekty postawione za ścianą ołowiu o metrowej grubości. Mówi, że to jest jak szpitalny tomograf, tylko że podkręcony. Szpitalny tomograf to wirujące dookoła pacjenta działo rentgenowskie. Tutaj nic nie wiruje, więc jak rozumiem, mamy tu coś w rodzaju latarki na promienie X. Harvey, nie wiem, czy ty byłeś kiedyś na prześwietleniu, ale mogli cię wtedy przykrywać taką ciężką płachtą. Promienie X nie penetrują ołowiu, nieważne jak podkręcone. Następnie obserwujemy pierwszy poważny objaw nadciągającej zagłady. Potężne wyładowania elektrostatyczne w Rzymie, które niszczą Koloseum i połowę miasta. I to jest bardzo ciekawy fragment, tylko że wyjaśnienie tego fenomenu nie pojawia się w filmie. Zimski jedynie wspomina o nim na sztabie kryzysowym. Mówi, że wyładowania elektrostatyczne w atmosferze spowodują powstawanie superburz z tysiącami błyskawic na milę kwadratową. Tylko że no to nie bardzo ma sens, bo wyładowania w atmosferze nie tworzą burz, ale dokładnie odwrotnie. To burze tworzą wyładowania. No ale może chodzi tutaj o taką hipotezę wpływu wiatru słonecznego i promieniowania kosmicznego na powstawanie piorunów, bo okazuje się, że jest taka hipoteza. Zanik magnetosfery wywołałby nasilenie bombardowania takimi cząsteczkami, a one tworzyłyby w atmosferze ścieżki zjonizowanego powietrza, które ułatwiałyby wyrównanie różnicy potencjałów pomiędzy istniejącą chmurą burzową a powierzchnią Ziemi, czyli strzelenie pioruna. No tylko, że najpierw taka chmura z różnicą potencjałów musi powstać, a na jej powstawanie wpływają nasze lokalne czynniki atmosferyczne. Tak więc zanik magnetosfery teoretycznie mógłby nasilić wyładowania w istniejących chmurach burzowych, ale nie zwiększyłby liczby samych chmur burzowych. Tymczasem na filmie zaprezentowane jest to tak, że mamy wrażenie, że zanik magnetosfery wywołuje nagłe i błyskawiczne powstawanie komórek burzowych. Trudno też powiedzieć, dlaczego te błyskawice tak bardzo uwzięły się na Koloseum i dlaczego właściwie doprowadziły je do eksplozji. W każdym razie Zimski ostrzega, że to jest dopiero początek, bo wkrótce mikrofale zaczną przebijać się przez słabe punkty naszej osłony. A pan generał, widząc zagładę Rzymu, ma już dość przygotowań i w końcu nakazuje start misji! A start misji, moi drodzy, to jest dopiero. Otóż przenosimy się na Ocean Spokojny nad słynny Rów Mariański i na coś, co wygląda jak platforma wiertnicza, ale to nie jest platforma wiertnicza. To jest nawodna platforma startowa dla ich podziemnego wehikułu, który czeka już ustawiony pionowo na wieży. Kwestia odpalenia Wergiliusza nad Rowem Mariańskim jest zagadkowa. Koszt budowy tej pływającej platformy, cała logistyka, dodatkowe zmienne, komplikacje i niebezpieczeństwa z tym związane byłyby o rzędy wielkości większe, niż gdyby wystartowali to z podwórka doktora Braza na pustyni w Utah. Doktor Zimski wyjaśnia, że wybrał to miejsce, ponieważ skorupa ziemska jest tutaj najcieńsza. No okej, ma tam tylko 7 km grubości, ale co z tego? Wergiliusz radzi sobie świetnie ze skałą skorupy ziemskiej, więc nie bardzo rozumiem, co by to miało zmienić. No dobra, załoga siedzi już w komplecie, we wnętrzu, za chwilę ruszają. Nie rozumiem tylko jednego z tym gimbalem. Dlaczego on odchyla tylko do 45 stopni, a nie do 90? Przez większość filmu oni w kabinie mają poziom, a to oznacza, że ich statek musi się poruszać jakimiś zygzakami, żeby cały czas wchodzić w dół maksymalnie pod kątem 45 stopni. No to przecież wydłuża całą podróż razy pierwiastek z dwóch przekąta kwadratu. Zamiast cudować z Rowem Mariańskim, mogli zbudować lepszy gimbal. Oszczędność czasu byłaby znacznie większa. Ale wracamy, bo w międzyczasie robi się tu festiwal absurdu. Do dna odprowadzają ich humbaki, które słyszą ultradźwięki statku, mimo że armata dźwiękowo-laserowa Braza jeszcze nie działa. Ma miejsce jakieś trzęsienie ziemi podwodne, słuchajcie, i otwiera się dno i robi się ogromny wir wody, który porywa statek i kieruje ich do dziury w Rowie Mariańskim. Tutaj widzimy wskaźnik ciśnienia z jednostką PPI, która nie istnieje. A jeśli to miało być PSI, to ta liczba jest za duża na tę głębokość. Statek zbliża się do dna, są jakieś problemy z armatą, ale w ostatniej chwili udaje się ją odpalić i Wergiliusz wbija się w roztopione dno oceanu, które zastyga zaraz za nim. I tutaj zostajemy znowu trochę skonfudowani przez film, bo teraz okazuje się, że ten ich frontowy niszczyciel materii to wcale nie działa tak, jak pokazywał doktor Braz na początku. To znaczy wcale nie tworzy przed nimi dziury, tylko on roztapia skałę przed sobą, a następnie statek w nią wpływa. Więc jaki sens miał ten pokaz? Braz! No ale dobrze, bo przynajmniej znika pytanie, gdzie się ta materia podziewa i czemu ta dziura nie jest natychmiast wypełniana z powrotem. Pozostaje jednak kwestia płynięcia tego pojazdu przez płynną skałę, bo tak zupełnie na oko taki napęd w gęstej lawie nadawałby im prędkość raczej nikczemną. Chwila niepewności, bo Wergiliusz znika z radarów i widzimy jakąś jaskinię pod Rowem Mariańskim, przez którą przebija się statek i nurkuje dalej w skalę, a kontrola bije brawo. Harvey włącza swój system wizyjny i raportuje prędkość 60 węzłów, to jest 111 km na godzinę, za pomocą tego śrubowego mechanizmu. Imponujące. Doktor Zimski wylicza, że przejście przez skorupę zajmie im 15 minut, co jest błędem, bo skorupa ma tam 7 km i zajmie to niecałe 4 minuty. No i teraz to już kompletnie nie rozumiem, po co wybierali Rów Mariański, skoro przejście przez skorupę trwało 4 minuty. To ile by potrwało na podwórku doktora Braza? 15 minut? No brawo, Zimski. Zaoszczędziłeś jakieś 11 minut za miliard dolarów. W każdym razie widzimy, jak pojazd przepływa przez skały, system wizyjny Harvey'a działa, tylko ja nadal nie wiem, jak Wergiliusz manewruje i tak zwinnie zakręca, ani po co właściwie to robi. Przecież to ma się po prostu zatapiać w ziemię i iść w dół. Co wy tu robicie za manewry jakieś? Francuz odczytuje ciśnienie o wartości 800 tysięcy i co ciekawe, jednostkę odczytuje prawidłowo jako PSI. Tu się chyba scenografia wywaliła i już machnęli na to ręką i to PPI zostało. No i zastanawia też inna kwestia, mianowicie oni mają wyraźny głosowy kontakt z kontrolą na powierzchni. Tylko że fale radiowe nie spenetrują tysięcy kilometrów wnętrza planety. A technologia wykorzystania fal sejsmicznych do komunikacji o takiej przepustowości nie istnieje. No ale załóżmy, że tak się właśnie komunikują. Przez fale sejsmiczne. Ale fale sejsmiczne poruszają się z prędkością dźwięku i na głębokości 2000 km sygnał na górę biegłby z prędkością rzędu 7 km na sekundę, czyli prawie 5 minut. I drugie 5 minut na powrót, a oni przez cały film gadają sobie w czasie rzeczywistym z kontrolą na powierzchni. Dobra, mamy przeskok w czasie i jesteśmy 700 mil pod powierzchnią gdzieś pośrodku płaszcza Ziemi. Grant zauważa jakieś podejrzane ciemne obiekty na wizji i woła Harvey'a, który dedukuje, że to są puste przestrzenie. Mamy alarm. Wszyscy się zapinają, a statek przebija się przez jakąś granicę w tej pustej przestrzeni, która za nim zastyga, a to co było przed nią nie zastyga, więc to musi być jakiś inny materiał. No i wpadają do środka tej pustki. Lecą w dół spadkiem swobodnym i uderzają w dno kawał drogi poniżej. Szorują po jakichś kryształach i w końcu się zatrzymują, ale niestety jeden z tych kryształów zakleszczył się w przodzie statku. Są unieruchomieni. No więc robi się ciekawie i pada propozycja opuszczenia statku. Mogą to zrobić jedynie przez śluzę, w której obecnie jest 5000 stopni Celsjusza, więc trzeba zużyć trochę ciekłego azotu z ich systemu chłodzenia. Wychodzą i pada komentarz, że dobrze, że kombinezony wytrzymują ciśnienie oraz że znaleźli się właśnie w gigantycznej geodzie kryształowej, otoczonej kobaltowym kokonem, który chroni wnętrze przed potwornym ciśnieniem na zewnątrz. A to ciśnienie na zewnątrz to 500 tysięcy atmosfer. Obawiam się, że żadna kobaltowa osłona by tego nie utrzymała. Zwłaszcza, że są na głębokości 700 mil, gdzie panuje już temperatura wyższa niż topnienie kobaltu. No chyba, że ciśnienie gazów w środku tej geody jest tak ogromne, że równoważy ciśnienie zewnętrzne. Ale wtedy te ich kombinezony, no to musiałyby być naprawdę porządne. Tylko, że tam nie może być takiego ciśnienia, bo nie istnieje gaz, który pozostałby gazem przy ciśnieniu 50 gigapaskali, a to, co ich otacza, jest gazem. Tak więc nie, ta geoda nie ma racji bytu. Płytko w skorupie Ziemi? Pewnie. Odkryliśmy nawet podobne jaskinie, ale 700 mil pod Ziemią, istnienie czegoś takiego, no jest wykluczone. Zaczynają przecinać kryształ, który ich blokuje, kiedy nagle na Ziemię skapuje kropla stopionej skały z góry. Okazuje się, że naruszyli jednak osłonę geody i do środka zaczyna wlewać się potężny wodospad lawy. Muszą uciekać na pokład, ale Braz nie przeciął jeszcze kryształu, bo w jego palniku zabrakło tlenu. Harvey bohatersko podłącza mu swój tlen z kombinezonu, a wtyczka pasuje. Rozumiecie? Wtyczka pasuje! To jest najbardziej nierealistyczny moment w tym filmie. Ale Harvey zamiast ściągnąć swój plecak z butlami i wracać na statek, no to nie. On tam stoi i czeka, aż się udusi. No i się dusi. No i traci przytomność. Ale może tego plecaka nie da się ściągnąć. Nie wiem, no wygląda jakby się dało. W ogóle to ten moment odczepienia przewodu z tlenem od skafandra i to syczenie uciekającego gazu dowodzi, że ciśnienie w tej geodzie wcale nie jest tak wysokie, aby równoważyć to na zewnątrz. Bo gdyby tak było, to ten gaz by nie uciekał, ani nie działałby ten palnik. Ale przewód syczy i palnik działa, więc ciśnienie w tej geodzie musi być w rzędzie wielkości tego, co na pokładzie. A skoro tak, to ciśnienie zewnętrzne by tę geodę zawaliło. I dlaczego w ogóle ten wodospad spada tak wolno? To jest załamanie struktury, przecież tam za ścianą jest 500 000 atmosfer. To by była jakaś tytaniczna implozja, skutkująca trzęsieniem Ziemi na całym świecie. Dobra, kryształ udaje się odrzucić i zabierają nieprzytomnego Harvey'a na pokład. Ale dr Grant postanawia na chwilę zostać i sprawdzić, czy działają lasery, kiedy nagle z sufitu zlatuje odłamek i wbija mu się prosto w hełm. Grant pada śmiercią rażon i osuwa się w lawę. Pierwszy bohater jest martwy. I tak zupełnie nawiasem mówiąc, to pan Emil wielokrotnie powtarza w materiałach dodatkowych, jak ważne było dla niego stworzenie wiarygodnych postaci, z którymi my się zżyjemy. Nie tak jak w tych innych szablonowych filmach katastroficznych, gdzie bohaterowie to tylko dodatek. No, tylko że tego w ogóle tutaj nie widać. Te postacie są kompletnie papierowe, nie mają za grosz głębi, a kiedy zaczynają jedna po drugiej umierać, to nic nas to nie obchodzi. Jak Bruce Willis umarł na asteroidzie, no to ja na przykład byłem poruszony. Tutaj jak ktoś umiera, to myślicie sobie tylko, no co za baran i po co on tam był właściwie? No dobrze, Vergiliusz zbliża się do granicy płaszcza z jądrem zewnętrznym i bohaterowie testują zapalniki bomb atomowych, kiedy Hilaria i Zimski odkrywają, że statek zbliża się do pola gigantycznych diamentów. Ma miejsce szalona jazda pomiędzy nimi, ja dalej nie wiem, na czym polega sterowanie, może na takich zgięciach sekcji kadłuba, jak jakiś robak, no ale udaje się wydostać. Niestety ostatni diament zahacza o statek i dochodzi do naruszenia integralności wielkości ostatniej sekcji kadłuba. Procedury mają taką, że muszą taką sekcję odrzucić, bo inaczej całość robi się słabsza. Więc Hilaria odcina ostatnią gruć, ale Francuz Serge cofa się i szuka notatnika z rysunkami swoich dzieci. No tak, Serge, twoje dzieci na pewno chciałyby, żebyś cofnął się po ich rysunki do walącego się pomieszczenia zgniatanego lawą o ciśnieniu 100 gigapaskali. Drzwi się zamykają, ale udaje mu się jeszcze podać jakieś sprzęty i notatnik Harvey'owi. Hilaria odmawia ponownego otwarcia grodzi. Nie ma serca ta kobieta. Harvey i Brass buntują się i próbują zhakować drzwi. Brass otwiera skrzynkę kontrolną, a w środku widzimy: o matko, to są białe płytki prototypowe do testowania układów i nauki elektroniki i luźno powtykane w nie kabelki. Brass najwyraźniej zapomniał, co jest do czego, nie umie się w tym połapać i sekcja Francuza zostaje zmiażdżona. Drugi bohater jest martwy. To ty mu to zrobiłeś, Braz? Kto tak buduje gotowy układ, Braz? Pytanie też, dlaczego ta sekcja jest zgniatana tak powoli? To, jak wygląda implozja kadłuba przy załamaniu jego struktury pod ogromnym ciśnieniem, to my sobie omawialiśmy w trzeciej części sagi o Titanie i jak szybko ona następuje. A tutaj mamy ciśnienie 1000 razy wyższe. Ta implozja byłaby monumentalna, a następująca po niej fala uderzeniowa rozpyliłaby resztę statku w drobny mak. No ale dobra, ten statek jest zbudowany z niemożliwium, więc już to zostawmy. Statek przebija granicę płaszcza i jądra zewnętrznego. I teraz następuje przełom w fabule, słuchajcie, bo okazuje się, że obszar, do którego dotarli, jest mniej gęsty niż mówili naukowcy. W związku z tym ich 5 bomb atomowych nie wywoła wystarczająco silnego efektu, aby rozkręcić jądro. Zimski ogłasza, że sorry, ale to jest koniec, przegrali i że trzeba wracać do domu. A ja tobie powiem, Zimski, co trzeba było zrobić. Ja tobie powiem, otóż trzeba było wysłać najpierw sondy bezzałogowe z Anoptanium do dokładnej oceny jądra. Ale Zimski ma inny pomysł, bierze telefon i mówi generałowi: generale, odpalaj plan B, projekt Destiny. No i dostajemy teraz wyjaśnienie, że zagadkowe Destiny to tajny projekt potężnego manipulatora sejsmicznego głębokich warstw planety, który zbudowali Amerykanie w odpowiedzi na to, że taki sam system zbudowali sobie Ruscy i że to sam Zimski, grzebiąc przy nim pokrętłami, wywołał katastrofalne zatrzymanie się jądra Ziemi. To on jest wszystkiemu winien. No i teraz to samo urządzenie ma uruchomić jądro Ziemi, ale to wywoła falę uderzenia, która zniszczy Wergiliusza, więc generał mówi, że mają szybko wracać. Aha, i jeszcze Destiny przy okazji sprawi, że wybuchną wszystkie wulkany świata, no więc Harvey chce jeszcze spróbować z bombami atomowymi i zostać pod ziemią dłużej. No czyli właśnie usłyszeliśmy, że jądro Ziemi da się spokojnie wystartować z powierzchni planety za pomocą urządzenia Destiny. Ale bohaterowie nie chcą wracać i głosują za planem C. Wszyscy oprócz Zimskiego, który protestuje i wpada w szał, więc zostaje pobity. Co za ludzie. Zimski chciał ich ocalić i uciec na powierzchnię, gdzie ewidentnie czeka lepszy plan, więc oni go pobili i chcą zaryzykować inne wyjście. Wszystko fajnie, tylko że zdecydowali się na ten plan C, jeszcze nie wiedząc, czy takowy w ogóle istnieje. Bo Zimski przecież dopiero co wam wyliczył, że 5 bomb to za mało, zanim żeście go pobili. Ale ten plan C to zaraz, bo oto teraz akcja przenosi się na górę, otwiera się dziura w osłonie planety i do powierzchni przebija się potężny snop promieniowania mikrofalowego ze Słońca. No i naturalnie przebija się dokładnie przez sam środek mostu Golden Gate. No więc ryby umierają, woda się gotuje, typowi tutaj poparza skórę, topią się opony, zrywają się stalowe liny. Most ulega zagładzie w wyniku porażenia mikrofalami ze Słońca, które w rzeczywistości docierają do nas każdego dnia i nic ich nie zatrzymuje. W każdym razie promień zniszczył też instalacje energetyczne na całym zachodnim wybrzeżu, więc generał mówi, że no niestety trzeba natychmiast odpalać Destiny, bo inaczej kolejny atak mikrofali sprawi, że nie będą już w stanie go uruchomić. Ale szefowej się to nie podoba i szczurowi też się nie podoba, bo współczują załodze Wergiliusza. No przykro mi bardzo, ale generał ma absolutną rację. Statek spisać na straty i uruchomić narzędzie ostatniej szansy, dopóki ono działa. Szczur postanawia jednak sabotować Destiny i wysyła Harvey'owi sekretną wiadomość, dając mu do zrozumienia, żeby użył liczb pierwszych do jej rozkodowania. Harvey wpisuje te liczby pierwsze do pól edytora graficznego, żeby obrazek ujawnił schowany przekaz, ale jak Harvey na to wpadł niby? I co by zmieniło, gdyby w image size była dwójka albo inne hue? A poza tym liczba 1 nie jest liczbą pierwszą, więc szyfr miałby błędny. No nieważne, Harvey w ten sam sposób przekazuje, żeby szczur za wszelką cenę spowolnił Destiny, bo oni potrzebują czasu. No i w końcu widzimy całe to Destiny, które wygląda, no, imponująco jak generator we wnętrzu Gwiazdy Śmierci. Jego szef odbiera telefon i ogłasza rozpoczęcie uruchomienia machiny. Wielkie coś wchodzi do wielkiego czegoś, a czerwone paski zaczynają się podnosić. Szczur natomiast zaczyna się dobierać do instalacji energetycznej. Tymczasem na pokładzie Harvey i Graz głowią się nad uruchomieniem jądra, kiedy nagle Zimski wpada na pomysł. Otóż interferencja fal. Zamiast odpalać 5 bomb w jednym miejscu, odpalą je w oddaleniu od siebie i w różnych momentach, tak aby fale nakładały się na siebie i tym samym wzmacniały. Pomysł dosyć dziwaczny, bo interferencja co najwyżej doda do siebie falę z 5 bomb. A jakby wysadzili 5 bomb naraz w jednym miejscu i momencie, to mieliby falę 5 razy silniejszą niż z jednej bomby. No to gdzie jest jakikolwiek zysk z interferencji 5 mniejszych fal? Poza tym nawet jeśli będą odpalać te bomby tak jak to pokazują tutaj, to te fale będą się rozprzestrzeniać promieniście we wszystkich kierunkach, a nie tylko w jednym. I nie rozkręcą jądra. No i kwestia zbyt małej energii i tego, że to są fale ciśnienia, ale o tym już mówiliśmy. Niestety okazuje się, że nie mogą po prostu wyrzucić bomb, ponieważ one się stopią, bo miały być wyrzucone w jakiejś osłonie, której już nie ma. Nie jestem pewien, może ta osłona była w tym segmencie, w którym zmiażdżyło Francuza. W każdym razie jedynym rozwiązaniem jest umieścić po jednej bombie na segment statku, a potem odłączać po kolei te segmenty z bombą w środku. Ale Braz mówi, że odłączyć to można jedynie segment, który uległ uszkodzeniu, a jak segment jest dobry, to się go nie da odłączyć. No i żeby to obejść, to trzeba wejść do pomieszczenia ewakuacyjnego i coś tam przekręcić ręcznie. Tylko, że tam jest bardzo gorąco i to jest wyrok śmierci, nawet w kombinezonie. No naturalnie jest to kompletny absurd i służy tylko jednemu, aby następny bohater umarł. Wypada na Braza, który coś tam mówi górnolotnego i idzie. Przekręca przełącznik, a potem siebie. Trzeci bohater jest martwy. To był prawdziwy zaszczyt, Braz. Zbudujmy ci pomnik z płytek testowych, Braz! Harvey i Zimski przygotowują ładunki i Oopsie Daisy upuszczają bombę atomową na podłogę. Uruchamiają zapalnik czasowy, uciekają z segmentu, a Hilaria go odrzuca. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem, ale my już dobrze wiemy, jak ten film działa. No więc niestety generał wydaje rozkaz odpalenia Destiny. Rozpoczyna się odliczanie, dochodzi już do 3, 2 i w tym momencie szczur dostaje się do systemu i wyłącza zasilanie. Kolejny segment z bombą odrzucony i kolejny odrzucony i już mają odrzucać kolejny, ale my już dobrze wiemy, jak ten film działa. Harvey, który jest geologiem, orientuje się, że Zimski coś źle policzył z eksplozjami jądrowymi i że trzeba przestawić zapalniki czasowe, bo inaczej, jak rozumiem, nie dojdzie do interferencji fal. Ale Zimski też ma przebłysk, że to wcale nie chodzi o zapalniki, tylko o to, że ostatnia bomba musi być silniejsza o 30%. Wybucha jakaś flara na zewnątrz i bomba przygniata Harvey'a. Próbują ją ruszyć, ale się nie da. Zimski porzuca Harvey'a. Hilaria zmienia kurs i bomba uwalnia Harvey'a, ale przygniata Zimskiego. Próbują ją ruszyć, ale się nie da. Harvey porzuca Zimskiego. Dramatyczna sytuacja. Słuchajcie, Zimski ma jeszcze kontakt wideo z resztą statku, bo segment nie jest jeszcze odrzucony i mówi Harvey'owi, żeby do ostatniej bomby wykorzystał pluton z reaktora Vergiliusza. I wtedy przekaz się urywa. Hilaria odrzuciła kolejny segment z człowiekiem w środku. No nie ma serca ta kobieta. Oszołomiony Harvey biegnie do pomieszczenia z reaktorem, żeby wykonać zadanie. Harvey, po co ci ten łańcuch na szyi? A, do tego. Ale łańcuch się stopił, ale rękawice nie. A, bo one są z anoptanium. W każdym razie, zadanie, moi drodzy, jest niełatwe, bo Harvey musi zwiększyć siłę rażenia bomby atomowej o 30%. Zimski wymyślił, żeby dołożyć do niej rdzenie z reaktora, które są z plutonu. I tutaj pierwszy problem polega na tym, że 30% z 200 megaton to jest 60 megaton. 4 kg plutonu to jest o wiele za mało. Bomba zrzucona na Nagasaki miała 6 kg plutonu, co wygenerowało 21 kiloton, czyli 3000 razy mniej niż to, co potrzebuje Harvey. Poza tym 200 megaton to w ogóle nie jest bomba plutonowa, tylko wodorowa, a rozszczepienie plutonu to tam jest co najwyżej zapalnikiem fuzji wodoru, bo bomby wodorowe to są takie jakby dwie bomby atomowe w jednej. No drugi problem jest taki, że budowa bomby atomowej to nie jest dolepianie do siebie kolejnych lasek dynamitu, żeby mocniej huknęło. Problem z tą bombą jest taki, że eksplozja nuklearna następuje ekstremalnie szybko, w czasie rzędu kilkuset nanosekund. Znacznie szybciej niż eksplozja konwencjonalnych materiałów. Następuje tak szybko, że jest bardzo duży problem z tym, żeby zmusić wystarczającą liczbę jąder do ich rozszczepienia, zanim ten cały materiał się rozleci i rozrzedzi, wygaszając tym samym dalszą reakcję łańcuchową. Reakcja wygląda tak, że neutron uderza w jądro plutonu, które jest tak nabite protonami i neutronami, że jest duże i przez to niestabilne, bo oddziaływanie silne, które to tam wszystko trzyma w kupie, działa na bardzo krótkie dystanse. No i następuje jego rozbicie na dwa mniejsze jądra i przy okazji emisja neutronów. Te neutrony uderzają w kolejne jądra i tak dalej. Jeszcze dookoła dajemy reflektor neutronów, bo jak neutrony będą nam uciekać z tej kuli na zewnątrz, no to będzie mniej rozszczepień i reakcja się nie podtrzyma. Zrobimy tak, żeby jądra plutonu znalazły się możliwie blisko siebie, żeby było ich dużo i żeby były skoncentrowane w możliwie małej objętości. Reakcja podtrzymuje się sama i rośnie wykładniczo. Tylko że musimy to wszystko zrobić jak najefektywniej, żeby jak największa liczba jąder została rozszczepiona jak najszybciej, bo za chwilę to się wszystko rozleci i kolejne neutrony przestaną trafiać w jądra plutonu. W żadnej bombie atomowej nie udało się uzyskać 100% rozszczepienia całego materiału. W tej, która spadła na Nagasaki, było 6 kg plutonu, a rozszczepieniu uległ jedynie 1 kg. Fizycy projektu Manhattan robili cuda i piruety na głowie ze składem i geometrią tego urządzenia, żeby tylko uzyskać jeszcze jedno pokolenie neutronów, zanim to się rozleci. I jeszcze jedno pokolenie. I jeszcze jedno. Bo to te ostatnie rozszczepienia uwalniają największą energię, bo jest ich najwięcej. No i tutaj dochodzimy do tego, co robi Harvey. On zamierza położyć pluton z reaktora Wergiliusza obok obudowy bomby atomowej na zewnątrz. Efekt takiego działania będzie co najmniej wątpliwy. Pluton z elektrowni atomowej jest nieco innym materiałem niż pluton w bombie. W elektrowni atomowej chodzi nam o to, żeby reakcja nie przebiegała lawinowo, tylko powoli, na tyle, żeby wydzielało się ciepło, które ogrzeje wodę. Druga kwestia to liczba i rozrzedzenie neutronów, które dotrą do tego pojemnika, czy one wystarczą. Masa nie jest masą krytyczną, a kształt jest nieoptymalny i bardzo wątpliwe jest, żeby ta reakcja podtrzymywała się sama. Ale nawet jeśli by się podtrzymywała i rozszczepiłoby się nawet 100% tego materiału, to nadal to, co położył tam Harvey, to będzie o rzędy wielkości za mało. Wybucha pierwsza bomba. W kabinie niestety robi się gorąco, 50 stopni Celsjusza. Statek nie ma już zasilania i są skazani na zagładę. Ale nagle Harvey spogląda na model anoptanium i doznaje olśnienia. Bo Braz mówił, że anoptanium zamienia ciepło w energię, więc cały ten statek jest w zasadzie jak wielki panel słoneczny. Bohaterowie zdejmują wewnętrzne ścianki statku i przylutowują jakieś kable do kadłuba. Jak to ma wytworzyć obwód elektryczny, nie mam pojęcia, ale udaje się zasilić statek. W międzyczasie obserwujemy ostatnie chwile życia Zimskiego, który wystrzelony przez bezduszną Hilarię spokojnie czeka na wybuch swojej bomby. Wyluzowany pali sobie papieroska w jądrze planety, śmieje się z samego siebie i w ułamku sekundy zamienia się w chmurkę plazmy. To jest całkiem niezłe zejście, 10 na 10. No i czwarty bohater jest martwy. Tymczasem wybuchają kolejne bomby i chwale nakładają się na siebie, a kontrola obserwuje wznowienie ruchu obrotowego jądra. Pani w Paryżu patrzy w niebo i rozstępują się chmury. Wergiliusz się obraca. Jak on się obraca? Nieważne, bo uderza w niego ostatnia fala uderzeniowa i przyspiesza go do 440 węzłów. Statek zanurzony w lawie surfuje na atomowej fali z prędkością 800 km na godzinę.
Przecież to jest fala ciśnienia do diabła.
Ale teraz Hilaria mówi, że surfują już w wypływach magmy i muszą wybierać jakieś tunele, lewy czy prawy. Wybierają lewy. Są już w płaszczu i kieruje ich ku górze strumień płynnej skały. Kontrola mówi, że płyną w górę pomiędzy płytami tektonicznymi w okolicach Hawajów. Tylko, że na Hawajach nie ma granicy płyt tektonicznych. To jest środek płyty pacyficznej. No ale są wulkany. Dobra, więc jeszcze trochę i będą w domu. Ale my już dobrze wiemy, jak ten film działa. Płyty tektoniczne się zamykają, urywa się kontakt. Kontrola jest załamana. 4 godziny później Ziemia wypluwa z siebie Wergiliusza i lądują na dnie oceanu, wydostając się przez, nie wiem, komin geotermalny, więc w którymś momencie musieli ze strumienia magmy dostać się do strumienia wody. Tylko że te strumienie gorącej wody, one mają raczej niską prędkość tego wypływu, no ale dobra. Wysiada zasilanie, bo na zewnątrz jest zimno. Nie mają kontaktu z kontrolą, nie mogą wypłynąć na powierzchnię, nikt nie wie, że nadal żyją, ani gdzie dokładnie są. Na miejsce płynie flota marynarki. Generał stwierdza, że sprawa jest no niestety beznadziejna, bo nawet jeśli tamci żyją, to nie mogą się z nimi skontaktować. Coś słychać na sonarze, dają na głośnika, ale to niestety tylko wieloryby. Kapitan już odwołuje operację, ale szczur w tym momencie orientuje się, że śpiew wielorybów musi mieć związek z Wergiliuszem. Tak jak na początku. Statek zostaje wyciągnięty. Film kończy się scenami hakerskimi, bo szczur wpuszcza do internetu informacje o projekcie Destiny i bohaterach, którzy uratowali świat. No bo ich misja była tajna, bo tajne było Destiny, które całe to zamieszanie wywołało razem z dowcipnym panem Emilem. Wysypaniałe to było widowisko, ja tam się bawiłem świetnie i zachęcam też was do obejrzenia, bo ten film, jak widać, ma zupełnie nieoczekiwaną i ukrytą wartość edukacyjną. I z tego co wiem, przynajmniej na jednym uniwersytecie, chyba w Kanadzie, jest przedstawiany na zajęciach jako przykład tego, jak nie komunikować nauki. Zachęcam też do zajrzenia na mojego Patronite'a, gdzie patroni m.in. otrzymują też informacje o bieżących postępach prac nad nowymi filmami. A oto lista osób, które już zdecydowały się dołączyć. Wszystkim wam razem i każdemu z osobna serdeczne dzięki, bo pomogliście stworzyć ten film. Pozdrawiam!